On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa przy mikrofonie Rafał Pawlik. Trwa czas szczególny, jest Adwent. Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia. Do tej pory jakoś nam się udało te spotkania zrobić w takich ciekawych okolicznościach czasu. Otóż pierwsze spotkanie wypadło 2 dni przed wspomnieniem liturgicznym błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Drugie spotkanie, na którym rozmawialiśmy o krucjatach, wypadło w listopadzie. A w listopadzie, jak może Państwo pamiętają, zwołany był synod w Clermont, który rozpoczął ruch krucjatowy. No i teraz mamy grudzień, Adwent, dlatego chciałem jakoś tak podtrzymać tą mini tradycję i powiedzieć coś o świętach Bożego Narodzenia. Oczywiście historia tych świąt Bożego Narodzenia pamięta wiele, natomiast chciałbym Państwu dziś opowiedzieć o wydarzeniu, o którym Państwo możliwe, że nigdy nie słyszeli. Z tego też tytułu, że w naszych podręcznikach historii to wydarzenie jest przemilczane, w ogóle nic o nim nie ma. Mianowicie chciałbym opowiedzieć o tak zwanym bożonarodzeniowym zawieszeniu broni. To spotkanie będzie troszeczkę inne niż poprzednie. W poprzednich spotkaniach mówiliśmy dużo o instytucji Kościoła, w ogóle o Kościele hierarchicznym, o świętych, o ludziach, którzy Kościołowi oddawali swoje życie. To spotkanie nie będzie miało nic wspólnego, można powiedzieć, z instytucją Kościoła, a bardziej z duchem chrześcijaństwa. Ja jestem chrześcijaninem, nie wierzę w coś takiego jak Duch Świąt, to jest dla mnie jakieś abstrakcyjne podejście, natomiast wierzę oczywiście w Ducha Świętego, a on w święta lubi się ujawniać. Dlatego chciałem Państwu powiedzieć o historii, która wydarzyła się w 1914 roku na granicy francusko-niemieckiej. Może Państwo pamiętacie, a może nie, w 1914 roku rozpoczęła się I wojna światowa. Wtedy nie była nazywana I wojną światową, współcześni tej wojny nazywali ją Wielką Wojną. Była to wojna, której świat wcześniej nie widział i tak naprawdę której już nigdy później nie zobaczył. Mianowicie Wielkie Przymierza, czyli z jednej strony Anglia, Francja i Rosja, z drugiej strony Cesarstwo Austro-Węgierskie, Cesarstwo Niemieckie oraz Włochy postanowiły, jakby to powiedzieć, na nowo podzielić świat. Tutaj zwłaszcza Niemcy mieli ten wielki problem, że czuli się pokrzywdzeni, że za późno osiągnęli swoją potęgę i nie zdążyli zdobyć odpowiedniej ilości kolonii oraz terytoriów, które dawałyby im jakieś profity. To tak w skrócie. Oczywiście to jest geneza tej wojny, jest o wiele większa. Natomiast Europa na początku XX wieku podzieliła się na takie sojusze, większe i mniejsze, i wystarczyła taka iskra, gdy został zamordowany następca Austrii, wybuchła wojna między tymi dwoma wielkimi blokami. Wojna na zachodzie, czyli wojna niemiecko-francuska, byśmy to tak ujęli, bo to jest za mało oczywiście powiedziane, ale wojna na froncie zachodnim miała być wojną bardzo szybką. Mój kolega z moich studiów historycznych, który zajmował się historią wojskowości, kiedyś powiedział takie genialne zdanie, że generalicja zawsze przygotowana jest na poprzednią wojnę. I dlatego Niemcy byli święcie przekonani, że ta wojna będzie wyglądała jak poprzednia, czyli tak zwana wojna prusko-francuska za czasów Napoleona III, gdzie Niemcy w kilka tygodni rozbili Francuzów, zagrozili Paryżowi i Francja się poddała. No i w ten sam sposób chciano przeprowadzić tą wojnę, a potem przerzucić wojska do walki z Rosją. Niestety nie udało się Niemcom. Niestety, bo tutaj zależy z jakiego punktu widzenia na to by patrzeć. Niemcy wprawdzie zdobyli Belgię, natomiast już we Francji zaczęli ponosić straty. Dodatkowo Rosjanie szybciej uderzyli niż to sztabowcy niemieccy sobie wyplanowali i część wojsk trzeba było przerzucić na front wschodni. Francuzi oraz tak zwani sojusznicy, czyli można powiedzieć alianci, czyli Brytyjczycy, którzy przybywali takim korpusem ekspedycyjnym do Francji, okopali swoje pozycje. To najpierw było takie prowizoryczne, czyli takie pewne prowizoryczne okopy, aby ta nacierająca piechota nie mogła w prosty sposób zdobyć wojsk francuskich. Więc gdy ci zaczęli budować okopy, no to Niemcy, którzy nie mogli zdobyć tych okopów, postanowili uchronić swoje linie, czyli już te zdobyte terytoria, i też zaczęli budować okopy. I ta wojna ogólnie, jeżeli chodzi o pierwszą wojnę światową, zwana jest wojną okopową. Oczywiście tak wojna wyglądała tylko na tym zachodnim froncie, na wschodnim to już było coś zupełnie innego. I na tym zachodnim froncie rzeczywiście okopy ciągnęły się aż od kanału La Manche do Szwajcarii. To jest około 1200-1100 kilometrów. I była to jedyna taka wojna w historii, gdzie tak naprawdę front wyglądał w ten sposób, że po jednej stronie byli żołnierze okopani, to były okopy, pola minowe, stanowiska artylerii, karabinów maszynowych, i po drugiej stronie wyglądało to adekwatnie, czyli też tego typu umocnienia. dowództwo zarówno wojsk koalicyjnych, jak i wojsk tak zwanych centralnych, czyli niemieckich, nie miało pojęcia, jak ten impas pokonać. Główna taktyka polegała na tym, że oni chcieli, aby ci żołnierze wychodzili z tych okopów, atakowali okopy nieprzyjaciela i je niby zdobywali, ale tak naprawdę ani razu to się nie udało, gdyż na tak zwanym pasie ziemi niczyjej dochodziło do karkołomnych scen, tam wielu ludzi ginęło, w ciągu kilku sekund potrafiło zginąć nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi. No, można powiedzieć, na gdzie ten duch świąt? Rozmawiamy przecież o świętach. Proszę Państwa, w 1914 roku, czyli tak naprawdę na samym początku tej wojny, wojna trwa dopiero pół roku, w grudniu do żołnierzy dochodzi informacja, w sensie dochodzi psychicznie informacja, że ta wojna nie będzie wcale wojną krótką. Otóż, gdy ludzie szli na wojnę w 1914 roku, to zarówno po stronie niemieckiej, jak i po stronie francusko-brytyjskiej, ujmijmy to w ten sposób, było dość wysokie morale. Otóż Francuzi na przykład twierdzili, że wojna będzie trwała 3 tygodnie. Jak żołnierze wyjeżdżali z Paryża, to żegnały ich takie napisy jak do zobaczenia w kolonii, czy też na herbatkę do Berlina. Oni byli święcie przekonani, że to będzie jakaś przygoda w ich życiu, że to będzie kilka tygodni, które oni spędzą w chwale, w bohaterstwie, a potem wrócą do domu. Identycznie w zasadzie wyglądało to ze strony niemieckiej. Niemieckie społeczeństwo było przekonane, że ich potęga militarna, że ich potęga techniczna jest tak wielka, że no zgniecie przeciwnika w ciągu kilku tygodni, no może z 2-3 miesiące. No niestety w grudniu zaczęła do nich dochodzić ta informacja, że to są tylko mrzonki, że te okopy rzeczywiście są, można powiedzieć, nie do zdobycia i przyjdzie im tutaj na pewno spędzić święta. Morale zarówno po stronie niemieckiej, jak i po stronie aliantów opada. Aby to morale zwiększyć, bo nie ma nic gorszego dla dowództwa niż wojsko, które ma straszne morale, aby to morale zwiększyć, wojska brytyjskie dochodzą do takiego genialnego według nich pomysłu. Oczywiście pomysł nie był genialny, aby 19 grudnia wzmóc ofensywę, to znaczy kazać żołnierzom wyjść z okopów, może coś zdobędziemy, no i wtedy będzie chwała i bohaterstwo. Niestety nic nie zdobyto, natomiast no, zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi podczas tego natarcia 19 grudnia. Więc morale upadło. Dodatkowo Brytyjczycy wpadli na taki genialny pomysł na czele z rodziną królewską, aby żołnierzom wysyłać paczki świąteczne. Nawet księżne pisały listy do żołnierzy, wysyłały im swoje zdjęcia. To jednak nie sprawiło, że tym żołnierzom było lepiej, tylko jeszcze bardziej było gorzej, bo zatęsknili do domu. Podobna akcja oczywiście odbywała się po stronie niemieckiej. Niemcom wysyłano do okopów, czy to cygara, również alkohol. W niemieckich okopach można było się napić alkoholu, w brytyjskich absolutnie nie było to możliwe. Ale morale też upada. No i dochodzi do Wigilii. Jest, proszę Państwa, 24 grudnia 1914 roku. Ta historia, którą Państwu w tej chwili opowiem, rzeczywiście odbyła się w tylu miejscach na tych okopach, zwłaszcza w północnej Francji, że relacje z nich się troszeczkę od siebie różnią. Różnią się z tego powodu, że tak naprawdę w polskiej historiografii nie znalazłem takiego dobrego opracowania tego wydarzenia. Znalazłem to tylko w opracowaniach zachodnich. W polskiej historiografii no, jest to jakiś taki temat jeszcze nieruszony. I część nazwisk, część wydarzeń, no można powiedzieć, różni się. Czyli naoczni świadkowie do swoich rodzin opisywali to w troszeczkę inny sposób. Ale całość, ogół jest we wszystkich opisach identyczny. Oto 24 grudnia żołnierze brytyjscy, dokładnie Korpus Szkocki, 6 Korpus Szkocki, pod osłoną nocy buduje umocnienia. W pewnym momencie zaczynają coś słyszeć. Nie wiedzą, co to jest. Nasłuchują i rozpoznają znaną im melodię. Proszę Państwa, Niemcy śpiewają Cichą Noc. Brytyjczycy rozpoznają tą melodię. Ta melodia jest piękna, to jest chór męski, że tak powiem. Nie ma nic według mnie piękniejszego niż chór męski, dobrej jakości. Niemcy śpiewają kolędę, która rzeczywiście w każdym języku mi się wydaje Cicha Noc jest bardzo piękną kolędą i zaczynają śpiewać tą kolędę po swojemu. Dodatkowo, jak to na Szkotów przystało. Szkoci mają swoją własną kulturę. Do tej kultury należy kultura muzyczna. Ktoś wyciągnął dudy. Nie wiadomo skąd je wziął, ale dudy były na froncie. I zaczyna grać kolędy, no można powiedzieć po szkocku, na tych dudach. Niemcy biją brawo. Jest to dla Brytyjczyków szok, ale Niemcy biją brawo. I nagle dzieje się coś niesamowitego. Na ziemię niczyją wychodzi człowiek. Proszę Państwa, tak jak sobie byśmy pomyśleli, ziemia niczyja to jest jedno wielkie cmentarzysko. Tam tak naprawdę ktokolwiek wyszedł, zaraz ginął. Jeżeli ktoś nie zginął, to tylko dlatego, że razem z nim wyskoczyło 100 tysięcy osób, no i miał szczęście, że akurat nie dostał kulą w głowę. Natomiast tu wychodzi samotny człowiek, coś trzyma w ręce. Anglicy patrzą, nie wiedząc zbytnio, co to jest. To jest, proszę Państwa, choinka. Zwyczaj choinek, dzisiaj rozpowszechniony na całym świecie, jest zwyczajem typowo germańskim. W zasadzie cały świat to zaczerpnął choinkę od Niemców. Oto w 1914 roku ten zwyczaj nie jest jeszcze znany na Wyspach Brytyjskich. Natomiast wychodzi jakiś Niemiec i tutaj co do nazwiska jest pewien problem. Film niemiecki, niemiecko-francuski, który opowiada tą historię, mówi, że to był Nicolas Spring, to był taki śpiewak, znaczy w sensie taki, no, on śpiewał w chórze, no nie był kimś wielkim, natomiast to nazwisko w innych źródłach się nie powtarza, no ale przypuśćmy, że to był ten Nicolas. On wychodzi z tą choinką. Na choince są zaczepione świeczki, które się świecą i zaczyna śpiewać kolędę. I idzie. Brytyjczycy pierwsze co robią, wyciągają broń i zaczynają do niego mierzyć, ale on tylko idzie i śpiewa, więc nikt do niego nie strzela. W pewnym momencie któryś z brytyjskich żołnierzy dochodzi do wniosku, że skoro on wyszedł, to on też wyjdzie. I wychodzi na ziemię niczyją. Żołnierze wychodzą, głównie szeregowcy, ale również oficerowie, ci tak zwani oficerowie polowi. To był wieczór, około godziny 22:30, gdy spotkali się na środku ziemi niczyjej i podali sobie ręce. Oni nie umieli mówić w swoich językach. W zasadzie to był wielki problem, jeżeli chodzi o kwestię językową, bo Niemcy głównie mówili po niemiecku. Byli tacy, którzy wprawdzie mówili po angielsku, ale Szkoci to absolutnie niemieckiego nie znali, ale umieli sobie złożyć życzenia, mówili wszystkiego najlepszego. Bóg się rodzi. Proszę Państwa, Bóg się rodzi, moc truchleje, można by powiedzieć, polską kolędą. Zaczynają ze sobą rozmawiać, zaczynają ze sobą nawet się śmiać. Piją ten alkohol niemiecki, bo Niemcy wyciągają ten alkohol. Zaczynają się wymieniać papierosami. Otóż akurat zwyczaj tytoniowy był dość ciekawy w tamtym czasie, ponieważ Anglikom dostarczano papierosy na front. Niemcom dostarczano cygara i oni zaczynają się wymieniać. To jest takie typowo ludzkie, natomiast no taki w cudzysłowie handelek kwitnie. Proszę Państwa, to jest dość ciekawy moment, jest koło godziny 11. Natomiast rankiem 25 grudnia jest Boże Narodzenie na zupełnie innym odcinku, gdzieś około 5 kilometrów dalej, dochodzi do dość ciekawej sytuacji. Oto Niemcy wychodzą na ziemię niczyją, jest ich trzech i idą w stronę Brytyjczyków. Tutaj dość mocno się zachowało opis, ponieważ Sir Edmund Hulls, to był kapitan, szkocki kapitan, który miał tam wartę, on był odpowiedzialny za tych żołnierzy, dość dokładnie opisał to wydarzenie w swoich pamiętnikach. Oto idą trzej Niemcy, on mówi do nich, żeby się cofnęli, że będą strzelać, ale widzi, że oni nie mają broni, mają ręce podniesione, on był oficerem, dżentelmenem, nie wypada strzelać do kogoś nieuzbrojonego, to jest wręcz haniebne, dlatego też tylko krzyczy, wracajcie, wracajcie, a ci Niemcy podchodzą 3 metry do tych okopów i mówią wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Hulls nie wie do końca co robić, mówi wam też wszystkiego najlepszego i pada fundamentalne pytanie, czy są święta Bożego Narodzenia, chcielibyśmy pochować zmarłych. On nie wie co odpowiedzieć, rozgląda się po tym polu, a na tym polu rzeczywiście, proszę Państwa, oni mieli możliwość ściągania martwych, można powiedzieć metr, 2 metry od okopów. To co już było dalej, no to już było, to była strefa śmierci, tam już nikt po tych zmarłych nie chodził. I on mówi, oczywiście, możecie pochować zmarłych. My też pochowamy zmarłych. Na tym odcinku, można powiedzieć, szkockim, bo rzeczywiście tutaj dużo Szkotów, Walijczyków, to były te oddziały, też Brytyjczycy, Francuzi raczej w tym wydarzeniu nie brali udział. Na tym odcinku brytyjsko-niemieckim, jeżeli chodzi o oddziały niemieckie, to głównie to były oddziały saksońskie, akurat tak się złożyło, dochodzi tego dnia do dość ciekawych wydarzeń. Po pierwsze, Niemcy wraz z Anglikami chowają swoich zmarłych. I nie polega to na tym, że oni chowają, Niemcy zbierają swoich zmarłych, Anglicy zbierają swoich zmarłych, ale wszyscy z szacunkiem, godnym podziwu, podchodzą do tych swoich poległych braci, żołnierzy, którzy leżą na ziemi niczyjej. Zachowały się takie listy żołnierzy do swoich rodzin, którzy oni wspominają, że na przykład Niemcy pomagali chować żołnierzy brytyjskich i na odwrót, czyli Anglicy pomagali Niemcom. Piękne świadectwo znalazłem, gdzie jeden szkocki oficer, mając właśnie ten instrument muzyczny, na pogrzebie Niemców zagrał psalm 23 na dudach, gdzie Niemcy śpiewali. Było to wzruszające. Niemcy pisali o tym do swoich rodzin. Proszę Państwa, to było oczywiście taki oddolny ruch, czyli można powiedzieć, głównie szeregowi i ci tacy kapitanowie, to jest główna linia, tak zwani oficerowie liniowi, czyli nie ci, którzy są z tyłu, którzy planują tą całą operację. Natomiast 25 grudnia to kapitan Stockwellen, bo to chyba tak się wypowiada, bo to jest walijskie nazwisko, więc przyznam szczerze, że mogę tutaj popełnić pewien błąd językowy, mam nadzieję, że państwo mi wybaczą, spotyka się ze swoim odpowiednikiem po stronie niemieckiej, nie znalazłem nazwiska tego człowieka, na środku ziemi niczyjej i uzgadniają, że dochodzi do zawieszenia broni na ten jeden dzień, że tego dnia nikt do nikogo nie będzie strzelał. Niemcy proponują nawet mecz w piłkę nożną. Na ziemi niczyjej, oczywiście po pochowaniu zmarłych, odbywa się mecz piłki nożnej. Sędziował oficer niemiecki i Niemcy wygrali. Nie wiem, czy mecz był ustawiony. Jednakże z wspomnień Niemców to jest dość interesujące. Niemcy bardzo mile wspominali ten mecz, ponieważ grali ze Szkotami. Nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę. Dzisiaj może to nie jest już aż tak widoczne, ale Szkoci pod kiltem nic nie noszą. To znaczy się nie noszą żadnej bielizny. Choć był grudzień, oni pod kiltami nie mieli żadnej bielizny. W związku z tym za każdym razem, jak Szkot się przewracał, to Niemcy wpadali w wielki rechot. Było to dla nich niezwykle urocze, że tak powiem. Śmiali się w puch, ale nie doszło do żadnych lapsusów, jakichś, można powiedzieć, do jakichś sytuacji złych, bo Szkoci byli święcie przekonani, że no tak, no jest to zabawne dla kogoś, kto nie zna tej kultury. Czyli po pierwsze, mamy handel, mamy chowanie zmarłych, niezwykle chrześcijańska rzecz, mamy mecz piłki nożnej. Dla obywateli Ameryki Południowej to prawie to samo, co chrześcijaństwo, jeżeli chodzi o piłki nożne, więc można powiedzieć, że duch tutaj jest. I mamy pewien duch pacyfizmu. Ja nie lubię tego stwierdzenia pacyfizm, bo ono jest rzeczywiście takie oderwane od rzeczywistości, bo czym jest pacyfizm, to umiłowaniem pokoju, ale czasami trzeba niestety za broń złapać. Natomiast oni tutaj przede wszystkim spotykają drugiego człowieka. Ten duch chrześcijański, ja tak uważam, że to jest duch tego, że oni doszli do wniosku, że Bóg się rodzi, dlatego warto się pogodzić ze swoim nieprzyjacielem. Nie wiem, jakie były ich naprawdę serca, nikt tego nie wie, ale tak wyglądają fakty. Oni wtedy zaczynają ze sobą rozmawiać i tutaj dochodzi do olbrzymiego szoku kulturowego. Proszę państwa, pierwsza wojna światowa to była wojna, w której po raz pierwszy została użyta propaganda wojenna. Znaczy, Anglicy jak wstawali rano w tych okopach na śniadanie, to oprócz śniadania otrzymywali często gazety, w których na przykład były przedstawione rysunki, gdzie to Niemcy mordują Belgijki, gwałcą je, gdzie się obżerają, bo to też był taki, widziałem rysunki grubego Niemca jedzącego kiełbasę. I oni byli przedstawiani, ci Niemcy, jako olbrzymi wrogowie. Natomiast szokiem dla zwłaszcza tych Szkotów było to, że Niemcy byli o wiele niżsi niż Brytyjczycy, bo rzeczywiście tak genetycznie wychodziło, że w tych czasach Niemcy, bo teraz to już się tak wszystko pomieszało, że ciężko to zbadać, natomiast w tamtym czasie rzeczywiście średni wzrost Niemców był o wiele niższy niż średni wzrost Szkota, więc nagle się okazało, że ci wielcy, potężni, straszni Niemcy, oczywiście niebezpieczni, natomiast to nie są takie potwory. Oni zaczynają ze sobą rozmawiać. Ten Sir Edmund Hulse, o którym tutaj państwu wspominałem w swoim notatniku, zapisał, że jeden Niemiec, który z nim rozmawiał, mówił do niego po angielsku. No i on nie wiedział, co zbytnio powiedzieć i mu pogratulował pięknego akcentu angielskiego. Ten Niemiec tak się zamyślił, powiedział mu, że mówi pięknie po angielsku, bo ma dziewczynę w Anglii. Znaczy walczy na wojnie przeciwko Imperium Angielskiemu, a ma dziewczynę w Anglii. Tęskni za nią, ją kocha. I spytał, czy on mógłby przesłać list do Anglii, do jego dziewczyny, bo on, biorąc pod uwagę, że jest po drugiej stronie frontu, nie ma takich możliwości. Dlatego oficera był to szok kulturowy. On nie wiedział, co zrobić. On wziął ten list, potem go wysłał. Czy ten list doszedł? Nie mam już takich informacji. Ale to było dla niego coś niesamowitego. Okazuje się, że wróg, którego się nienawidzi, z którym się walczy, którego się zabija, ma te same uczucia, ma te same pragnienia. I tak naprawdę mówi tym samym językiem, bo akurat miał to szczęście, że trafił na Niemca, który doskonale mówił po angielsku. I ta informacja, że on ma tam gdzieś dziewczynę w Anglii, Angielkę, tak, jego rodaczkę, którą kocha, no była dla niego szokiem takim, że on nie mógł się pozbierać. Ponieważ okazuje się, że ci Niemcy, którzy są tam po drugiej stronie, w zasadzie są normalnymi ludźmi. Proszę państwa, jak często bywa z Duchem Bożym, bo niestety tak bywa w historii, został on zaprzepaszczony. Oczywiście, tak jak wspomniałem, byli tutaj nawet oficerowie, wyżsi oficerowie, którzy byli bardzo zadowoleni z tego chwilowego zawieszenia broni, natomiast wyższe dowództwo, generałowie, byli załamani. Oni już 25 grudnia, jak się dowiedzieli o tym, ci, którzy byli blisko frontu, twierdzili, że żołnierzy, którzy wyszli z okopów i bratają się z wrogiem, no trzeba by osądzić. Wcale nie mówiono od razu o karze śmierci, natomiast twierdzono, że cofnie im się żołd, cofnie im się urlopy, nie pozwoli im się wrócić do kraju na jakiś tam tydzień czy coś, bo taki zwyczaj był, tylko będą musieli odbyć jakąś karę, pójść do karcelu, bo nie wolno bratać się z wrogiem, bo to, że jest wojna, jest ważniejsze, że jest Boże Narodzenie. Z punktu widzenia dowódców oczywiście jest to logiczne. Z punktu widzenia wielkich tego świata, ten konflikt był po coś i ta wojna musiała trwać, aby załatwione były ich interesy, ale z punktu widzenia szarego człowieka, który siedział w tych okopach, który walczył tak naprawdę nie tylko z tym przeciwnikiem, ale także te okopy, proszę pamiętać, one były straszne. Tam przede wszystkim największym wrogiem był chłód. Kilka osób tylko zamarzło, ale mieli pełno odmrożeń. Wilgoć. Akurat te tereny francuskie mają bardzo wysoki poziom wód gruntowych. Przez to, jak oni się okopali, to tak naprawdę cały czas brodzili w wodzie. To jest nawet tak zwany syndrom stopy okopowej. Ci żołnierze brytyjscy cały czas w wodzie mieli te nogi i przez to wchodziła gangrena. Te nogi odpadały. To było coś strasznego. I oni musieli się z tym zmagać codziennie. Im tak naprawdę nie obchodziło to, po co jest ta wojna, dlaczego ona jest. Oni chcieli po prostu spędzić święta. Jeden list, który do takiego szeregowca, już nie wspomnę jego nazwiska, bo to nie ma sensu, z którym się zapoznałem ostatnio, mówił o tym, że on pisał do swojego taty: tato, pięknie spędziłem święta. Śmiałem się, rozmawiałem z Niemcami. Wymieniłem się z nimi, on mówił, że wymienił się kapeluszami. Dzień później sobie te kapelusze oddali, bo nie chciał być tutaj w żaden sposób, nie chciał, nie wiem, żeby ci po jego stronie uznali, że, bo wiadomo, te niemieckie kapelusze miały takie szpice, on może się bał, że zostanie odstrzelony w swoich okopach, ale była pewna taka radość między nimi. To zawieszenie broni zostało zerwane już, proszę państwa, 26 grudnia. Jeden oficer zastrzelił Niemca, który wyszedł z okopów, wyszedł bez broni, więc w zasadzie rzecz haniebna. I Niemcy się bardzo, bardzo zdenerwowali. Zaczęli do siebie walić z wszystkiego, co mieli. Ruszyła ciężka artyleria, ruszyły karabiny maszynowe, ruszyły moździerze. Śmierć znów zagościła na ziemi niczyjej. Natomiast nie wszyscy oczywiście od razu się poddali. I ów 6. pułk szkocki, o którym tutaj była mowa na początku, to zawieszenie broni trzymał aż do 3 stycznia. Oni do 3 stycznia odmawiali tak naprawdę podjęcia walki. Oczywiście spotkały ich za to pewne reprymendy. Między innymi to, że tych żołnierzy przenoszono na inne linie frontu, czyli mieszano, aby, no można powiedzieć, tego ducha zdławić, tak? Również po stronie niemieckiej oddziały saksońskie odmówiły 26 grudnia podjęcia walki. Dopiero gdy doszła do nich informacja, że na odcinku, gdzie już w zasadzie tam Francuzi stacjonowali, znów padły strzały i zginął jakiś Niemiec, wrócili do walki, natomiast tak naprawdę tam bardzo blisko było sądu polowego, bo jeden oficer nawet groził śmiercią tym Saksończykom, jeżeli nie wezmą broni, nie zaczną strzelać, a oni mimo wszystko strzelać nie chcieli, gdyż już rozpoznali, że ci po drugiej stronie są identyczni. Proszę państwa, dlaczego o tym wydarzeniu nie mówi się w podręcznikach historii? Ponieważ już w momencie, w którym ono się działo, w 1914 roku, robiono wszystko, żeby to wydarzenie przemilczeć. To znaczy, żeby to wydarzenie nie wyciekło. No wyciekło do prasy brytyjskiej, ludzie byli w szoku, ale od razu mówiono, że to jakaś paranoja, że to jacyś zdrajcy, że nie warto tego wspominać. Chciałem państwu powiedzieć, że ten duch, ja uważam, święty, ruszał tych żołnierzy co jakiś czas i już na Wielkanoc 15 roku ci żołnierze znów chcieli zawiesić broń, ale tym razem nie wyszło, a potem co roku na każde święto chrześcijańskie, czyli na Boże Narodzenie i na Wielkanoc, dowództwo podejmowało decyzję o wzmożonym bombardowaniu linii przeciwnika. Chodziło o to, żeby nikt nie słyszał kolęd, żeby nikt nie słyszał życzeń wszystkiego najlepszego. I cały 24, 25, 26 grudnia, zarówno w 1915, 16, jak i 17 roku, to było wielkie bombardowanie linii przeciwnika. Proszę państwa, to tyle. Ja bym chciał państwu życzyć naprawdę dobrych świąt, znaczy Bożych świąt. Boże Narodzenie jest potężnym, intensywnym świętem, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo. Proszę państwa, Bóg się rodzi, to nie jest nic słodkiego. Jak On przyszedł na świat, to tak naprawdę, ja to zawsze porównuję do lądowania w Normandii. Oto Pan tego świata ląduje na terenie okupowanym przez wroga. Herod zabił wszystkich pierworodnych tamtego czasu. To nie było nic słodkiego, ale Pan Bóg przyszedł na ten świat, by zmienić nasze życie. I to jest coś wspaniałego. Życzę państwu, aby przy wigilijnym stole móc się pojednać. ponieważ jest to najważniejsze. Ja z wieloma bliskimi mi osobami jednałem się właśnie w Boże Narodzenie. Dlatego prosiłbym tylko o to, aby Państwo, tak jak generałowie tamtych czasów, nie zaprzepaścili Państwo tej szansy i pozwolili ponieść się Duchowi Świętemu, który wie jak chce i skąd chce. Dziękuję i do usłyszenia.